Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Przed nami kolejna, trzecia już część Plutopii i chciałbym od razu bez zbędnego gadania przejść do piątego rozdziału. Miasto, które zbudował Pluton. Kiedy Wojskowy Korpus Inżynieryjny zrównał z ziemią rolniczą miejscowość Richland, jego dowództwo i kierownictwo korporacji DuPont przystąpiło do ponownego zaludniania terenu. Mieli tam zamieszkać pracownicy zakładu, których, jak napisał Matthias, ze względów bezpieczeństwa trzeba mieć pod kontrolą. Władze korporacji widziały, jak zachowywali się samotni robotnicy napływowi w Hanford. Pijaństwo, burdy itd. Postanowiły zatem, że w nuklearnym mieście zamieszkają wyłącznie robotnicy zakorzenieni w tym zdrowym jądrze społeczeństwa amerykańskiego, czyli w rodzinie nuklearnej. Kształt nowego miasta był przedmiotem sporów między DuPont i korpusem. Wypracowany w bólach kompromis stanowił nową koncepcję urbanistyczną. Samotni robotnicy napływowi i przedstawiciele mniejszości ulokowani na obrzeżach, w sensie zarówno fizycznym, jak i społecznym, a w sercu miasta białe rodziny z klasy średniej, mieszkające w luksusowych warunkach dotowanych przez rząd federalny. Richland lansowano jako miejscowość wzorcową i w kolejnych latach dzięki podobnemu sojuszowi federalnych dotacji i korporacyjnej władzy w Stanach Zjednoczonych powstało wiele takich miejscowości, luksusowych dzielnic wyłącznie dla białych z regularną siatką ulic. Model ten odniósł taki sukces, że dzisiaj Richland niczym się nie wyróżnia. W powojennych dekadach tego typu przedmieścia mnożyły się w takim tempie, że dzisiaj trudno docenić, jak bardzo nowatorska była ta koncepcja w 1944 roku. Generał Groves myślał o miejscowości podobnej do bazy wojskowej. Ogrodzonej, strzeżonej, zwartej, na planie szachownicy z numerowanymi ulicami, dormitoriami w stylu koszarowym i mieszkaniami rozlokowanymi wokół kilku budynków użyteczności publicznej. Inżynierowie korpusu budowali już coś takiego w Los Alamos i Oak Ridge. Władze DuPont odrzuciły jednak koncepcję Groovesa. Nie chciały otaczać Richland murem, bo ich pracownicy nie mieliby ochoty mieszkać za ogrodzeniem. Zapewnili Matthiasa, że mają doświadczenie w zarządzaniu osiedlami przyzakładowymi i umieją pilnować tajemnic i swoich pracowników. Model fortecy nie pasowałby do słowa miasteczko, a tak DuPont nazywała swoje osiedla przyzakładowe. Zatrudniono architekta Albina Persona, który naszkicował miejscowość z łagodnie zakręcającymi ulicami wokół obszernych domów jednorodzinnych na dużych działkach oraz dzielnicą urzędowo-usługowo-handlową w centrum. Groves znacznie okroił projekt Persona. Trzeba było zrezygnować z witryn, drugiego sklepu spożywczego i zanurzonych w zieleni szkół. Groovesowi nie podobało się nawet, że hotel nazywa się hotel. Uważał bowiem, że nazwa ta kojarzy się z luksusem, więc przerobił ją na tymczasowe kwatery. Kierownictwo DuPont nie chciało się podporządkować dyktatowi Groovesa. Zamierzało zbudować miejscowość bardziej luksusową od typowego osiedla przyzakładowego, już nie mówiąc o bazie wojskowej. Zwrócili generałowi uwagę, że zatrudniając ludzi do pierwszej na świecie fabryki plutonu, nie mogą ryzykować z nowicjuszami. Potrzebują doświadczonych pracowników najwyższej kategorii. Przekonywali, że namówienie sprawdzonych pracowników do zamieszkania w Richland będzie trudne. Edward Yancey, wiceprezes DuPont, stwierdził, że ludzie nie będą zadowoleni, jeżeli nie zapewni im się przynajmniej podstawowych wygód typowych dla normalnego miasta. Słowo normalne oznaczało tutaj infrastrukturę, mieszkalnictwo, szkoły, placówki handlowe, jaką średnio zamożni specjaliści mieli do swojej dyspozycji na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Łatwo zrozumieć, że menadżerowie z DuPont chcieli zbudować dla siebie i swoich białych wyselekcjonowanych pracowników wygodne miasto ze wszystkimi usługami, a jeszcze łatwiej zrozumieć, że chcieli, aby rząd pokrył koszty. Generał Groves był jednak skrupulatnym szefem, który skrzętnie pilnował budżetu. Z ideologicznego punktu widzenia nie powinno to być źródłem konfliktu, dlatego że zarówno kierownictwo DuPont, jak i Groves byli przeciwnikami hegemonicznego państwa, jak to nazywali. Nie lubili też gospodarki planowej, wydatków socjalnych i w ogóle większości programów rządowych w ramach New Deal. Irene DuPont był wpływowym członkiem zarządu Amerykańskiej Ligi Wolności, która finansowała propagandowy sprzeciw wielkiego biznesu wobec walki z kryzysem gospodarczym za pomocą projektów rządowych. Liga Wolności twierdziła, że ekipa Roosevelta wpadła w panikę, przez co niszczy kapitalizm i demokrację amerykańską oraz, że prezydent ma wszelkie zadatki na komunistycznego dyktatora. Zamiast interwencjonizmu państwowego motywowanego irracjonalnymi emocjami elektoratu, władze firmy DuPont opowiadały się za wolnym rynkiem sterowanym przez oświecone korporacyjne elity. Laissez-faireistyczna ideologia zderzała się jednak z historią DuPont. Firma zbudowała swoją potęgę finansową podczas I wojny światowej, kiedy była ważnym dostawcą dla armii amerykańskiej. Roczne zyski wzrosły wtedy 8-krotnie, a korporacja zyskała przydomek handlarza śmiercią. Również na kolejnej wojnie spółka nieźle zarabiała, dostarczając armii i marynarce wojennej materiały wybuchowe, syntetyczną gumę, środki owadobójcze i nylon. Dla DuPont wojna była bardzo dobrym interesem. We wrześniu 1942 roku na forum Krajowego Stowarzyszenia Producentów Lamont DuPont ujął to następująco. Róbcie interesy z rządem jak z każdym innym klientem. Jeżeli chce od was kupować, to po waszej cenie. Im więcej rząd wydawał, tym więcej DuPont zyskiwała. Architekci początkowo składali projekty domów z 3 albo 4 sypialniami, bo sądzono, że pracownicy w tej placówce będą należeli do wyższej niż przeciętna kategorii. Matthias stanowczo zaprotestował przeciwko takiemu luksusowi. Napisał, że przeznaczanie tak wielkich środków na tymczasowe osiedle w warunkach wojennych sprzeciwia się wszelkim zasadom wojennych oszczędności i szkodzi wojennym wysiłkom. Ale Yancy obstawał przy swoim. Przewidywał, że 25% pracowników zakładu będą stanowili nadzorcy i inżynierowie, odpowiednik oficerów. Stwierdził w liście do Matthiasa, tłumacząc swoją prognozę na język wojskowy. A tacy ludzie będą się domagali większych domów. Wymieniono telegramy, Matthias i Groves żądali projektów mniejszych domów, a władze DuPont konsekwentnie odmawiały. Wygląda na to, że ostatecznie zwyciężyli ci drudzy. Kilkakrotnie ściągnęli Groves'a i Matthiasa do Wilmington, co za każdym razem kosztowało Matthiasa kilka straconych dni. Co oni sobie wyobrażali? Edward Yancy był wiceprezesem DuPont i szefem ogromnego działu środków wybuchowych. Groves zarządzał całym projektem Manhattan, a Matthias nadzorował budowę pierwszej na świecie fabryki plutonu. Ich kraj był w stanie wojny, a oni się kłócili, czy domy jednorodzinne w Richland powinny mieć 2 czy 3 sypialnie. Dlaczego ta sprawa była tak bardzo istotna? Groves martwił się o to, jak uzasadni przed kongresem koszty projektu Manhattan po zakończeniu wojny. W tamtym okresie domy z 3 sypialniami były luksusem zarezerwowanym dla amerykańskiej elity. DuPont proponowała budowę luksusowego miasta w czasach wojennej reglamentacji, iście przerażająca ekstrawagancja. Kierownictwo DuPont miało po swojej stronie 2 argumenty. Po pierwsze, że wścibscy federalni urzędnicy nie powinni się mieszać do tego, w jaki sposób prywatna firma realizuje kontrakt, a po drugie, że od rozwiązań mieszkaniowych i urbanistycznych zależy powodzenie projektu i bezpieczeństwo zakładu. Pearson, główny architekt, przekonywał, że firma musi dbać o samopoczucie wyrwanych ze swoich środowisk ludzi, a zmuszenie świetnie wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników do gnieżdżenia się w lokalach o niskim standardzie niekorzystnie wpłynęłoby na ich morale. Wbrew zaleceniom Wojskowego Korpusu Inżynieryjnego, Richland, inaczej niż Los Alamos i Oak Ridge, nie zostało otoczone murem. Mieszkańcy nie nosili identyfikatorów i nie przejeżdżali przez wartownie, żeby dostać się do domów. Groves chciał, żeby domy stały gęściej i bliżej centrum usługowo-handlowego, co pozwoliłoby na oszczędności. Pearson poustawiał jednak domy daleko od siebie, co zwiększyło koszty budowy kanalizacji, wodociągów itd., a także sprawiło, że mieszkańcy musieli w większym stopniu korzystać z samochodów i autobusów miejskich. Groves był zaszokowany koncepcją DuPont, grupującą domy zgodnie z pozycją ich mieszkańców w korporacyjnej hierarchii. W społeczeństwie wyznającym zasadę, że wszyscy ludzie rodzą się równi, takie przestrzenne zilustrowanie podziałów klasowych było nie do przyjęcia. Korporacja niespecjalnie się jednak przejęła obiekcjami Groves'a i postawiła najlepsze domy na najbardziej atrakcyjnych działkach wzdłuż rzeki. Yancy poszedł tylko na jeden istotny kompromis, a mianowicie zgodził się na to, żeby 1/3 domów powstała z prefabrykatów lub w formie bliźniaków, ale uparł się, że większość z nich będzie miała 2 albo 3 sypialnie. Konstrukcje z prefabrykatów były małe i ciasne, z meblami ze sklejki, zamarzającymi rurami i dachami, które trzeba było przywiązywać, bo inaczej zerwałby je gwałtowny pustynny wiatr. Za tę samą cenę można było postawić znacznie trwalsze bloki mieszkalne albo szeregówki z większym metrażem. W tym trwającym cały rok sporze rację niewątpliwie miał Groves. Nie było sensu budować dużych, drogich, rozstrzelonych domów, skoro miasteczko miało być tymczasowe. Fikcje te podtrzymywano, by ukryć, że fabryka plutonu stanowi była element długofalowego projektu budowy amerykańskiego arsenału jądrowego, zwłaszcza w sytuacji niedoborów materiałowych i kadrowych. Jednak Grooves, który miał reputację nieprzejednanego, aroganckiego sukinsyna, ustąpił w większości spraw. Szefostwo Dupont postawiło na swoim i zrealizowało nieznany w tamtych czasach projekt urbanistyczny, sfinansowany przez rząd federalny, wojenne miasto przyzakładowe, które przypominało powojenne przedmieście. Wygląda na to, że prestiż budownictwa jednorodzinnego był dla menadżerów z Dupont ważniejszy niż kwestie praktyczne, nawet podczas wojny, nawet w ramach projektu Manhattan. Świadczy o tym również fakt, w jakich sprawach byli gotowi ustąpić. Tanie domy z prefabrykatów dla pracowników fizycznych, choć tandetnie wykonane, stały jednak na osobnych działkach i z zewnątrz nie przypominały robotniczych kwater. Kojarzyły się z klasą średnią, która wcale nie miała tam zamieszkać. Kierownictwo Dupont zręcznie pomijało to, że 75% załogi fabryki mieli stanowić szeregowi pracownicy. A skoro tak, to po co stawiać im domy typowe dla klasy średniej? Forsując projekt Richland, szefowie Dupont toczyli batalię ideologiczną na poziomie ogólnokrajowym, a mianowicie walczyli o przetrwanie amerykańskiego modelu życia, jak to nazywali. Za pośrednictwem sponsorowanego przez te korporacje Krajowego Stowarzyszenia Producentów propagandyści przekonywali, że w odróżnieniu od programów socjalnych New Deal amerykańska gospodarka zapewni typowo amerykański dostatek, który pozwoli zrealizować typowo amerykańską wartość – wolność konsumowania. W opłacanych przez stowarzyszenie reklamach obiecywano, że w laissez-faireistycznej gospodarce dostatek spłynie na wszystkich Amerykanów, jednocząc zwykłych robotników ze średnio zamożnymi specjalistami ponadklasowej orgii konsumpcji. W Richland wizję społeczeństwa bezklasowego urzeczywistniono za pomocą tanich domów z betonu i płyt kartonowo-gipsowych, które były przeznaczone dla robotników, ale wyglądały jak domy klasy średniej. Władze Dupont przekonywały, że społeczność opływająca w mieszczański dostatek wyprodukuje pluton bezpiecznie i niezawodnie, a przecież żeby gigantyczny zakład mógł funkcjonować, Richland trzeba było zaludnić robotnikami. Rozwiązanie? Po prostu nazwali proletariat klasą średnią, przeciągając go na swoją stronę. Koncepcja ta zdała egzamin. Mimo że aż do lat 70. klasa robotnicza stanowiła większość mieszkańców Richland, zapamiętano je jako miasto naukowców i inżynierów, czyli klasy średniej. Przekwalifikowanie robotników na klasę średnią i nazwanie Richland społecznością bezklasową pozwoliło uciszyć propracownicze głosy i zablokować tworzenie związków zawodowych, a jednocześnie nakłonić robotników do utożsamiania się ze zwierzchnikami w interesie bezpieczeństwa narodowego, ale także ich własnego bezpieczeństwa finansowego. Kiedy już Dupont i Wojskowy Korpus Inżynieryjny porozumiały się co do projektu urbanistycznego, Richland powstało szybko, w niecałe półtora roku. Było to możliwe dzięki swoistej metodzie taśmowej. Poszczególne ekipy robotników wykonywały konkretne, proste zadania i przechodziły na kolejny plac budowy, stawiając serię jednakowych domów. Domy z prefabrykatów wyrastały jeszcze szybciej. Montowano je w ten sposób, że ściany i dachy spuszczano suwnicami na fundamenty i robotnicy skręcali je śrubami. Przekształcenie zniwelowanego terenu w wielkie osiedle mieszkalne w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy było rewolucyjnym osiągnięciem, które po wojnie ukształtowało wyłaniający się podmiejski krajobraz. Bill Levitt, założyciel Levittown, nauczył się masowej produkcji osiedli jako inżynier budowlany, który podczas wojny uczestniczył w takich projektach jak Richland. Również w tej dziedzinie montowania metodą taśmową osiedli mieszkaniowych Richland wyznaczało trendy. Zwiększając rozmiary domów, kierownictwo Dupont zmieniło kategorię osób, które mogły tam zamieszkać. Kiedy się okazało, że największe domy wychodzą drożej niż zaplanowano, odpowiedzialny za budżet Grooves powtórzył po raz kolejny, że trzeba zmniejszyć koszty i zapewnić lokale tylko tym ludziom, którzy muszą mieszkać w Richland ze względów bezpieczeństwa. Generał ostatecznie zdecydował, że szeregowi pracownicy nie będą kwaterowani w Richland. Ale gdzie w takim razie mieli zamieszkać? Z powodu wielkiego napływu pracowników budowlanych w całym regionie brakowało lokali do wynajęcia i ceny zakwaterowania mocno poszły w górę. Szefowie korpusu i Dupont zdecydowali, że robotnicy niewykwalifikowani i bez prawa do zamieszkania w Richland będą dojeżdżali z okolicznych miejscowości rolniczych, gdzie zamieszkają w już istniejących domach albo na nowych osiedlach sfinansowanych przez Federalny Zarząd Mieszkalnictwa. Agencja ta oferowała dosyć prymitywne warunki, ale Yancey przekonał, że szeregowi pracownicy są przyzwyczajeni do takich standardów. Grooves i Yancey sporządzili listę osób, znaleźli się na niej m.in. sprzątacze i dozorcy, bez prawa wstępu do Richland. Ostateczne zwycięstwo koncepcji ekskluzywnego Richland zbiegło się w czasie z wiadomością, że gęstość zaludnienia w Pasco, gdzie na skutek napływu budowlańców liczba ludności wzrosła trzykrotnie, stwarza zagrożenie dla porządku publicznego. W grudniu 1943 roku Matthias zanotował w swoim dzienniku: sytuacja w Pasco pod względem zatłoczenia i ogólnego braku kontroli nad robotnikami stanowi potencjalne zagrożenie. Pasco miało swoje getto, jedno z niewielu miejsc w regionie, gdzie ludzie o kolorze skóry innym niż biały mogli wynająć szopy, zaparkować przyczepy albo rozbić namioty. W mieście powstał również ciąg tanich lokali gastronomicznych, barów i burdeli. Wspomniane przez Matthiasa zagrożenie wynikało z tego, że nieodpowiedzialni robotnicy rażąco lekceważyli miejscowe prawo. Matthias zamierzał wysłać do Pasco dodatkowe oddziały Gwardii Stanowej, argumentując, skoro już teraz sytuacja jest poważna, to bez wątpienia stanie się poważniejsza w niedalekiej przyszłości, kiedy projekt zacznie zwalniać niepożądanych pracowników. Trzeba dopilnować, żeby ci ludzie rzeczywiście opuścili Pasco, aby uniknąć koncentracji niepożądanych osób oraz nadmiernego obciążenia dla usług publicznych i organów ścigania w rejonie Pasco. Stan wrzenia wśród klasy robotniczej tak blisko powstającej fabryki plutonu stanowił poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Zmartwiony gubernator stanu Waszyngton spotkał się z Matthiasem i uzgodnili, że trzeba usunąć już niepotrzebnych robotników, zwłaszcza negrów. W 1944 roku, kiedy pracy było mniej, z placu budowy zwolniono pierwszych Afroamerykanów. Matthias wysłał do Pasco dodatkowych gwardzistów, żeby rozpędzili włóczęgów i szwendających się po mieście bezrobotnych. Pasco posłużyło za negatywny przykład tego, czym nie powinno stać się Richland. Zabezpieczenie Richland polegało m.in. na niewpuszczeniu tam hałaśliwych, wywołujących burdy i mieszkających w szopach robociarzy i członków mniejszości etnicznych z obozu Hanford i Pasco. Budując duże domy jednorodzinne, zagwarantowano sobie, że w fabryce będą pracowali porządni biali mężczyźni, mający rodziny, a nie wywrotowi kawalerowie z klasy robotniczej. Kierownictwo DuPont wygrało spór o zakwaterowanie przede wszystkim dzięki temu, że przedstawiło je jako problem bezpieczeństwa. Argument, że załoga pierwszej na świecie fabryki plutonu musi być bezpiecznie zakorzeniona w rodzinie, zdrowym jądrze społeczeństwa amerykańskiego, okazał się przekonujący. Po wojnie do Richland zaczęli ściągać dziennikarze. Mieli ograniczony dostęp do kombinatu, ale po Richland mogli się poruszać swobodnie i byli zachwyceni tym, co zobaczyli. San Francisco Chronicle nazywała to samowystarczalne, lśniące nowością miasteczko rajem. Businessweek mówił o utopii, a Christian Science Monitor wychwalał Richland jako wzorcowe miasto, któremu powinni uważnie się przyjrzeć przyszli urbaniści. Richland było jednak zagadkowym tworem społeczeństwa amerykańskiego. Zbiorem prywatnych domów, prywatnych biznesów i oddolnych organizacji, a jednocześnie miastem centralnie zaplanowanym, zarządzanym przez korporacje, posegregowanym etnicznie, dotowanym przez państwo i wreszcie pilnie strzeżonym i kontrolowanym. Model ten powszechnie kopiowano w powojennej Ameryce, w której wszędzie tam, gdzie pozwalały na to środki, powstawały hojnie dotowane przedmieścia wyłącznie dla białych. Sukces kierownictwa DuPont wynikał z tego, że skupiło się nie na budowaniu dla społeczności, lecz na budowaniu dla poszczególnych jednostek jako lojalnych i cennych pracowników korporacji, jako konsumentów, a także jako obiektów nadzoru. Wytyczając niewidoczne gołym okiem strefy klasowe i rasowe oraz zapewniając bezpieczeństwo nie tylko fizyczne, ale również finansowe, szefowie DuPont osiągnęli cele związane z bezpieczeństwem i zachowaniem tajemnicy wojskowej bez wartowni, identyfikatorów i ogrodzeń obecnych w innych obiektach w ramach projektu Manhattan, czyli bez stwarzania wrażenia, że Richland jest nuklearną strefą zakazaną, zarezerwowaną dla białych pracowników wysokiego szczebla. Z Los Alamos i Oak Ridge, ogrodzonych i patrolowanych, tajemnice nuklearne wyciekały do sowieckich agentów, podczas gdy w sowieckich archiwach na razie nie znaleziono żadnych dowodów na to, by działania szpiegowskie skupione na Richland zakończyły się powodzeniem. W Richland nie było uwięzionych ludzi, tylko uwięziona przestrzeń. Należy to uznać za niemałe osiągnięcie. Rozdział 6. Praca i kobiety zostawione z plutonem w rękach. Zakład w Hanford różnił się od Los Alamos również pod tym względem, że nie było to laboratorium, lecz bardzo duża fabryka bomb. Jednak niewielu zwykłych robotników z placu budowy zatrudniono później na stałe. Dział kadrowy DuPont zaczął od nowa poszukiwać pracowników, podzielonych na dwie kategorie – obsługa techniczna i kadra zarządzająca. Wiedza o zagrożeniach promieniotwórczych była dozowana według wielostopniowej skali. Ci, którzy pracowali najbliżej radioaktywnych roztworów, często byli najgorzej wyszkoleni i poinformowani. Poziom wiedzy i obaw zmieniał się w zależności od pozycji w hierarchii, dzieląc pracowników według rangi i płci. Im wyżej ktoś był postawiony, tym mniejsze miał powody do obaw. Przy zatrudnianiu szeregowych pracowników korporacja kierowała się protestanckimi wartościami wyznawanymi przez stary ród Dupont. Nie było mowy o przyjmowaniu do pracy czarnych i latynosów, czego nie udało się uniknąć w fazie budowy. W niektórych działach korporacji zniechęcano do zatrudniania niechrześcijan. W tym kontekście termin stosowany przez urzędników z Dupont i Wojskowego Korpusu Inżynieryjnego w procesie selekcji, a mianowicie pracownik wyższej kategorii, nabiera aryjskiego wydźwięku. Pierwszy, utajniony, spis powszechny przeprowadzony w Nowym Richland ujawnił, że wszyscy mieszkańcy byli biali, ogromną większość stanowili protestanci, 15% katolicy, spisano też 10 Żydów. Dupont wprowadziła dwie kategorie pracowników, z pełnymi i częściowymi prawami pracowniczymi. Tych pierwszych zatrudniano na etacie i z reguły byli to ludzie przeniesieni z innych zakładów korporacji. Mieli wyższe wykształcenie, pracowali jako kadra zarządzająca lub inżynierowie i w dużej mierze już byli ludźmi firmy Dupont. Stanowiącej większość drugiej kategorii płacono co tydzień lub według stawki godzinowej za pracę zmianową. Na ogół pracownicy ci mieli najwyżej średnie wykształcenie i byli ściągani z lokalnego rynku pracy. Do Richland pojechałam rozmawiać z niektórymi wiarusami zatrudnionymi w fabryce w 1944 roku. Z Joem Jordanem spotkałem się w jego wygodnie urządzonym domu rancherskim pełnym eleganckich i modnych mebli z lat 60. Korporacja Dupont zatrudniła Jordana w 1941 roku jako absolwenta Wydziału Chemii Politechniki w Georgii. W 1943 roku przeniesiono go do Chicago. Zgłosił się tam do swojego nowego szefa, który rzucił na jego biurko pastylkę paliwa uranowego wykorzystywanego w reaktorach jądrowych i przedstawił zarys projektu Manhattan. Nowym zadaniem Jordana miało być poddawanie wypalonego paliwa kąpieli chemicznej w celu uzyskania z niego śladowych ilości plutonu potrzebnego do produkcji bardzo silnej bomby. Jordan przez kilka miesięcy szkolił się w laboratorium metalurgicznym Uniwersytetu w Chicago. W październiku 1944 roku przyjechał do Hanford i zwiedził zautomatyzowany, zdalnie sterowany zakład w budowie. Na początek zlecono mu analizę próbek napromieniowanych roztworów w kolejnych fazach przeróbki chemicznej. Nadzorował grupę techników laboratoryjnych, którzy wykonywali te prace, czyli pobierali próbki roztworów i dokonywali odpowiednich pomiarów. W 2008 roku, kiedy się z nim spotkałem, miał 90 lat. Jego długowieczność przeczyła za tym wszystkiemu, co się mówiło o radiologicznej spuściźnie Hanford. Ten siwowłosy staruszek lubił się śmiać, czym udowadniał, że starość nie musi być udręką. Jako pracownik etatowy z wyższym wykształceniem Jordan należał do elity. Większość zatrudnionych w zakładzie T podbijała karty zegarowe, pracując w systemie zmianowym jako szeregowi pracownicy. Dupont szukała ludzi, którym można by powierzyć obsługę maszyn ze ścisłym stosowaniem się do instrukcji. W laboratoriach, w których zagrożenie było większe, potrzebowano ludzi ponadprzeciętnie skrupulatnych. W procesie rekrutacyjnym zrezygnowano z koedukacyjności. Do obsługi reaktorów, uważanych za najważniejsze i najniebezpieczniejsze miejsca pracy, dział kadrowy Dupont zatrudniał wyłącznie mężczyzn. Początkowo w ogóle nie brano pod uwagę przyjmowania do pracy w fabryce kobiet z obawy przed wpływem promieniotwórczości na ich płodność. Kierownictwo projektu Manhattan domagało się jednak, aby ze względu na kłopoty kadrowe zastępować mężczyzn kobietami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Praca w zakładzie chemicznym, w którym z radioaktywnego uranu uzyskiwano mikroskopijne ilości plutonu, uchodziła za bezpieczniejszą i mniej skomplikowaną od pracy przy reaktorach. Założenie to okazało się błędne, przynajmniej w odniesieniu do bezpieczeństwa. W archiwach Dupont nie ma żadnych dalszych wyjaśnień, dlaczego w zakładach chemicznych postawiono na kobiety. W grę mogły wchodzić koszty, bo kobiety otrzymywały niższe wynagrodzenia i nie kwalifikowały się do subsydiowanego zakwaterowania w Richland. Jordan, który nadzorował liczną grupę asystentek w laboratorium, twierdził, że Dupont zatrudniała kobiety z innego powodu. Były dobrymi pracownikami, ponieważ posłusznie wykonywały polecenia i ściśle stosowały się do instrukcji. Za najlepszego ze wszystkich swoich podwładnych uważał kobietę, która wcześniej pracowała jako kucharka w barze szybkiej obsługi, wyćwiczoną w wielokrotnym wykonywaniu sekwencji identycznych czynności. Dział kadrowy Dupont szukał białych kobiet ze średnim wykształceniem w wieku 21-40 lat. Zdrowych, miłych w obejściu, uważnych i inteligentnych. W 1944 roku podczas rozmów kwalifikacyjnych kobiety zadawały wiele zdradzających zaniepokojenie pytań, zwłaszcza o zagrożenia związane z pracą w tajemniczej fabryce. Miejscowi podejrzewali, że DuPont produkuje broń chemiczną. Krążyły pogłoski, że w zakładzie giną ludzie, a ich ciała są wywożone pod płaszczykiem likwidacji indiańskich grobów. Kierownictwo DuPont uważało za swój moralny obowiązek wyjawnienie pracownikom informacji o niebezpiecznym charakterze produktów fabryki. Przekonywali, że nawet nisko wykwalifikowani robotnicy domyślą się, co wytwarzają, a jeśli będą w pełni poinformowani, funkcjonowanie zakładu będzie bezpieczniejsze. Groves stanowczo sprzeciwiał się jednak informowaniu pracowników o zagrożeniach. Przyjęte do pracy kobiety musiały przejść badania lekarskie i kontrolę wywiadowczą. W odróżnieniu od pracowników płci męskiej, kobiet nie wysyłano na szkolenie do Chicago albo Oak Ridge, ograniczono się do przyspieszonego 6-tygodniowego stażu, obejmującego najbardziej podstawowe umiejętności i procedury, bez zaplecza naukowo-teoretycznego. Wśród zatrudnionych kobiet znalazła się Margie Nordman de Guer. Dorastała w Dakocie Południowej, na ubogiej farmie, która nie zapewniała rodzinie utrzymania, więc jej członkowie musieli podejmować dodatkową pracę poza rolnictwem. De Guer nauczyła się pilotować samoloty i zrzucała z nich nawozy na pola, a później pracowała jako taksówkarz. W 1944 roku wyjechała do Richland razem z ojcem, który usłyszał, że dają tam pracę. DuPont zatrudniła de Guer jako sekretarkę, ale jeden z kadrowych dostrzegł u niej uzdolnienia matematyczne i powiedział jej, że gdyby pracowała w dziale technicznym, uzyskałaby wykształcenie, jakiego nie zapewniłby jej żaden uniwersytet na świecie. De Guer postanowiła podjąć to wyzwanie. Po długiej jeździe autobusem, od bramy trzeba było pokonać 50 km. De Guer przybyła do zakładu chemicznego długiego betonowego kanionu bez okien. Pierwszego dnia szef zmiany zapytał ją, czy woli gotować, czy szyć. Zdezorientowana odpowiedziała, że żadna z tych czynności nie budzi w niej entuzjazmu, ale gdyby musiała wybierać, wolałaby gotowanie. Wysłano ją zatem do laboratorium analitycznego, w którym miała pracować z płynnymi chemikaliami, zielonkawymi, gorącymi roztworami, które laborantki wlewały do zlewek w ściśle określonych, bardzo małych ilościach. De Guer nauczono, co ma robić, ale nie wytłumaczono, czemu to służy. Zwierzchnik poinformował ją, że chemikalia, z którymi pracuje, są niebezpieczne. Nie wspomniał jednak o radioaktywności. Nie chciał również, żeby kobiety pracowały w rękawiczkach, ponieważ wpływałby to negatywnie na ich precyzję. De Guer domyśliła się stopnia zagrożenia, obserwując zachowanie zwierzchników. Opowiadała, jak chemicy z dyplomami uniwersyteckimi podchodzili do drzwi, żeby dać im nowe wzory. Nie wchodzili do środka, wspominała. Stawali za drzwiami, podawali kartkę przez próg i uciekali. Trudno winić dyplomowanych chemików za to, że byli ostrożni, skoro mieli wiedzę o zagrożeniach, którą ze względów bezpieczeństwa nie mogli się podzielić z laborantkami. Chemicy tacy jak George Jordan, analizujący promieniotwórcze roztwory, wiedzieli o zagrożeniach znacznie więcej niż De Guer. Wiedzieli również, że z powodu licznych problemów kadrowych przy budowie zakładu są opóźnienia w produkcji plutonu. To oznaczało, że pracownicy wyciągali silnie radioaktywne pręty paliwowe z podziemnych basenów studzących zaledwie po kilku tygodniach, podczas gdy względnie bezpieczny poziom promieniowania jest osiągany dopiero po 2-3 miesiącach. To zielone paliwo emitowało do atmosfery toksyczne izotopy radioaktywne w nigdy wcześniej nienotowanych ilościach. Decyzja o przyspieszeniu produkcji w celu nadrobienia straconego czasu oznaczała, że laborantki były narażone na silniejsze stężenie promieniotwórcze. Jak się rzekło, De Guer i inne laborantki odmierzały i nalewały silnie promieniotwórcze roztwory gołymi rękami. Nierzadko coś się rozlewało. Każdego wieczoru przed wyjściem z pracy De Guer umieszczała dłonie i stopy w liczniku promieniowania i wracała je umyć, jeżeli poziom był zbyt wysoki. Radioaktywne roztwory trudno usunąć za pomocą mydła i szorowania. De Guer zyskała sobie przydomek Małgośka, gorąca stopa, bo kontrolerzy promieniowania zauważyli, że koło jej szafki dozymetry wściekle tykają. Okazało się, że napromieniowane były jej buty, które skonfiskowano i zakopano razem z innymi radioaktywnymi odpadami. Podczas rozmowy z De Guer widziałam, że moja rozmówczyni cierpi. Bez przerwy dotykała miejsca po prawej stronie szyi, a na nosie miała plaster. Wszędzie mam raka, stwierdziła, przeciągając ręką wzdłuż całego ciała. W nogach, rękach, twarzy, a potem wycięli mi macicę. Mąż De Guer też pracował w fabryce, jako operator reaktora F, czyli tego, z którym było związanych najwięcej wycieków i innych incydentów. W stosunkowo młodym wieku zdiagnozowano u niego problemy z zastawkami serca. Przeszedł operację, a następnie następnie długą rehabilitację. Nigdy jednak nie wrócił w pełni do zdrowia. Później spadł z drabiny i złamał sobie nogę, która z tajemniczych powodów nigdy się nie zagoiła. Przeszedł na przedwczesną emeryturę i głównym żywicielem rodziny stała się jego żona. Deguer miała głowę do liczb i w laboratorium zyskała sobie renomę osoby, która umie rozwiązywać problemy. Naukowcy zaczęli pytać ją o radę, a szefowie innych laboratoriów chcieli ją mieć u siebie. Wspinała się po szczeblach kariery i w końcu powierzono jej obsługę spektrometru masowego. Była dumna z tego osiągnięcia. Zanim się rozstałyśmy, opowiedziała mi jeszcze jedną historię. Kiedy w 1945 roku rozeszła się wiadomość o Hiroshimie, do zakładów Hanford przyjechała ekipa fotoreporterów, którzy chcieli rzucić okiem na pluton. Szef Deguer zapytał ją, czy chciałaby im pozować. Poczuła się zaszczycona. Poszła do łazienki, zdjęła fartuch i poprawiła makijaż. Fotoreporterzy postawili ją przy komorze rękawicowej, do której wsunęła dłonie z fiolką roztworu plutonu. Potem, ku jej przerażeniu, szef na wszelki wypadek kazał fotoreporterom opuścić pomieszczenie. Wyjaśnił, że nie jest pewien, czy błysk fleszy nie doprowadzi roztworu do stanu krytycznego i nie wzbudzi śmiercionośnego strumienia neutronów. Fotoreporterzy nastawili samowyzwalacze i wyszli, a Deguer z drżącym sercem czekała na błysk lamp. Po latach nadal nie mogła przeboleć tego, że reporterzy nie uwiecznili jej odważnej akcji. Na zdjęciu, które ukazało się w gazecie, było widać tylko trzymającą fiolkę z plutonem dłoń w rękawicy. Znakomicie ilustrowało to, jak z wielu historii projektu Manhattan wycięto wspomnienia o ludziach pracy, którzy brali na siebie największe ryzyko. Rozdział 7. Zagrożenia. Obrońcy medycznej strony projektu Manhattan przekonują, że w latach 40. naukowcy niewiele wiedzieli na temat skutków działania promieniotwórczości na ludzki organizm. Według nich przełożeni narażali takich pracowników jak Deguer nieświadomie i jak na wojenne warunki podejmowali maksymalne środki ostrożności. Mając te argumenty w pamięci, zaczęłam badać, co obsługa medyczna projektu Manhattan wiedziała o promieniowaniu jonizującym i kiedy się tego dowiedziała. Okazało się, że już po paru latach zarówno badacze, jak i administratorzy projektu znali większość zagrożeń związanych z produktami rozszczepienia jąder metali ciężkich. Świadomość ta w bardzo niewielkim stopniu wpłynęła jednak na projekt budowlany, procedury obsługi zakładu, a przede wszystkim na sposób składowania odpadów promieniotwórczych. W oddziale Archiwum Narodowego w Atlancie natrafiłam na zagadkową dokumentację medyczną Dona Johnsona, młodego inżyniera chemika z DuPont. Pokazuje ona, jak ukrywano informacje o skażeniu promieniotwórczym, czego skutkiem jest ogromne zróżnicowanie poglądów na temat bezpieczeństwa przemysłu jądrowego. Jesienią 1944 roku Johnson poczuł się źle. Miał mdłości i poważne dolegliwości gastryczne. Krwawiły mu dziąsła i bolały go nogi. Był nieustannie zmęczony, pocił się w nocy, miał podwyższoną temperaturę, a jego lekarz w Richland zauważył u niego chorobliwą bladość. W następnym tygodniu lekarze z ośrodka medycznego w Richland zdiagnozowali u niego ostrą białaczkę. Po kilku miesiącach 37-letni Johnson, który rok wcześniej przeszedł badania lekarskie z pozytywnym wynikiem, już nie żył. Kierownictwo DuPont przyznało, że Johnson był narażony na działanie promieniowania jonizującego w laboratorium metalurgicznym w Chicago i Oak Ridge przed przyjazdem do Richland, ale poziom promieniowania mieścił się w ówczesnych normach. W latach 30. jako dopuszczalną dawkę przyjęto 1/10 rentgena. Naukowcy wiedzieli, że zarówno promieniowanie gamma, czyli to o bardzo krótkiej fali elektromagnetycznej, oddziałujące z zewnątrz, jak i promieniowanie alfa i beta, czyli z produktów rozpadu jądra atomowego, pochodzące z substancji połykanych albo wdychanych, mogą uszkadzać komórki, powodując nowotwory i problemy genetyczne. Przypadek Johnsona wywołał panikę w zarządzie DuPont. Jego żona dowiedziała się od strony trzeciej, że pracował z tajemniczymi toksycznymi substancjami i wystąpiła o odszkodowanie. Pracownicy firmy DuPont twardo stali na stanowisku, że korporacja nie ponosi odpowiedzialności za śmierć Johnsona, ale zarekomendowali generałowi Groovesowi, żeby zarząd federalny po cichu zawarł z nią ugodę. Roger Williams i Crawford Greenwald, nadzorujący budowę gigantycznej fabryki plutonu z ramienia DuPont, już wcześniej mieli obawy związane z bezpieczeństwem pracowników, a śmierć Johnsona dodatkowo je nasiliła. Kierownictwo DuPont doskonale znało temat zagrożeń zawodowych i chorób pracowniczych. W latach 30. w fabryce sztucznych barwników wybuchła epidemia nowotworów pęcherza. Korporacja ściągnęła Wilhelma Haupera, niemieckiego naukowca specjalizującego się w toksynach, żeby ustalił, dlaczego pracownicy fabryki chorują na raka. Hauper wskazał na nowy związek chemiczny używaną do produkcji barwników beta-naftyloaminę jako wywołujący raka pęcherza u szczurów. Zamiast zrezygnować wobec tego składnika kierownictwo Dupont odsunęło Haupera od projektu badawczego, a kiedy odmówił porzucenia tego problemu, zwolniono go. Z obawy, że Hauper doniesie o swoich odkryciach prasie, zlecili innemu naukowcowi zatrudnionemu w laboratorium w Kettering, Robertowi Coe, przeprowadzenie badań, które zdyskredytowałyby wyniki uzyskane przez Haupera. Przez następne 20 lat pracownicy Dupont nadal używali beta-naftyloaminy, która wywoływała nowotwór pęcherza u 9 na 10 narażonych na jej działania osób. Przez kolejne dwie dekady szefowie Dupont nękali Haupera i ostro krytykowali jego pracę jako dyrektora środowiskowego programu nowotworowego w Narodowym Instytucie Raka. W wyniku tych doświadczeń kierownictwo Dupont było bardziej wyczulone od dyrektorów projektu Manhattan na długofalowe skutki działania toksyn i zagrożenia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą. W 1943 roku Williams i Greenwald zadawali funkcjonariuszom Wojskowego Korpusu Inżynieryjnego mnóstwo pytań na temat potencjalnych zagrożeń dotyczących projektowanych przez nich reaktorów i rafinerii plutonu. Z korespondencji tej przebija obawa, że po raz pierwszy w dziejach ludzkości uwolnią do biosfery przemysłowe ilości sztucznie wytworzonych radioaktywnych izotopów. Dyrektorzy pytali, jakie byłyby korzyści z zatrudniania kobiet po menopauzie lub mężczyzn w starszym wieku. Czy 0,1 grama radu nie wywoła zmian genetycznych u potomstwa pracowników? Jaki jest naturalny wskaźnik mutacji u człowieka? Liczba potworków, odsetek dzieci z wadami wrodzonymi, procent poronień. W 1942 roku ze względów zdrowotnych i wizerunkowych Groves powołał dział medyczny projektu Manhattan. Generał i naczelny lekarz projektu Stanford Warren martwili się, że skażenie może spowodować u pracowników uszkodzenia fizjologiczne, co utrudniłoby zachowanie celu projektu w tajemnicy i spowolniło produkcję. Zapewnienie ciągłości produkcji było głównym zadaniem działu medycznego, ale także jego piętą achillesową. Jak to ujął zastępca naczelnego lekarza, Heinel Friedel, usługi działu medycznego odgrywają rolę pomocniczą. Podstawowym zadaniem jest utrzymanie pracowników na takim poziomie zdrowia, który nie będzie w żaden sposób przeszkadzał w obsłudze zakładu. Innymi słowy, dział medyczny miał dbać o zdrowie pracowników, żeby mogli produkować pluton. Nie zajmował się jednak sprawą wpływu radioaktywnych izotopów na zdrowie człowieka. Coraz bardziej przerośnięta biurokracja Manhattan Engineering District traktowała dział badań medycznych po macoszemu. W szczytowym okresie pracowało tam zaledwie 72 lekarzy, którzy prowadzili badania, opiekowali się dziesiątkami tysięcy pracowników, a także monitorowali stan środowiska naturalnego w okolicy, powietrza, wód, zwierząt hodowlanych i produktów rolnych. Dysponując skąpymi środkami, Warren polecił naukowcom, żeby podejmowali tylko takie badania, które przyniosą szybkie rezultaty i ochronią agencję przed odpowiedzialnością odszkodowawczą. Rzadko miał jednak szybkie odpowiedzi dla szefów Dupont, na których pełne zaniepokojenia dociekania o dopuszczalnych dawkach i genetycznych skutkach promieniowania jonizującego odpowiadał z reguły następująco. Naukowcy badają te zagadnienia, skontaktujemy się z wami. Kierownictwa Dupont nie zadowalały te uniki. Naukowcy od kilkudziesięciu lat wiedzieli, że promieniotwórczość powoduje bezpłodność, nowotwory, katarakty, mutacje genetyczne, ogólne objawy przedwczesnego starzenia się i przyspieszoną śmierć. Od początku XX wieku do lat 20. badacze wykazali, że promieniowanie rentgenowskie wywołuje raka u zwierząt. W latach 20. na pierwszych stronach amerykańskich gazet ukazały się informacje o kilkuset młodych kobietach z New Jersey, które malowały tarcze zegarków luminescencyjną farbą zawierającą rad i pojawiły się u nich dziwne symptomy. Po kilku latach pracy kobiety wyglądały jak staruszki. Miały przerzedzone i posiwiałe włosy, przygarbiły się i musiały chodzić o lasce, a przy gwałtowniejszych ruchach pękały im kości. Po pracy kładły się do łóżek, za bardzo zmęczone, żeby pospacerować po parku, pójść na randkę albo robić inne rzeczy, które robiły wtedy młode kobiety. Historia ta martwiła kierownictwo Dupont, zwłaszcza po tym, jak we wrześniu 1943 roku dr Robley Evans opublikował zdjęcia kobiety, która miała w pracy styczność z radem i której dolną część twarzy zjadł guz wielkości piłki tenisowej. Evans napisał w swoim tekście, że sekcja zwłok niektórych ofiar radu wykazała obecność zaledwie 1,5 mikrograma tego pierwiastka w organizmie, a fabryka plutonu wkrótce miała wyprodukować całe tony radioaktywnych odpadów. Miesiąc później szefowie Dupont wysłali artykuł o radzie Groovesowi i ponownie poprosili o odpowiedzi na pytania o biologiczne skutki działania uranu i produktów jego radioaktywnego rozpadu. Naturalny uran promieniuje słabo i żeby organizm doznał szkody, trzeba byłoby długo przebywać w niewielkiej odległości od tego metalu. Ale kiedy uran jest bombardowany w reaktorze, następuje uwolnienie ogromnej ilości energii połączone ze strumieniem neutronów i nowych pierwiastków radioaktywnych. Energia ta może zdestabilizować strukturę każdego napotkanego atomu. Po wojnie naukowcy z Komisji Energii Atomowej podkreślali, że w środowisku istnieją naturalne źródła promieniowania, od promieni słonecznych po minerały w skorupie ziemskiej. Izotopy radioaktywne wytwarzane przez reaktory i cyklotrony projektu Manhattan, takie jak J-131, Stront-89, CES-137 i Pluton-239, nie występują jednak w przyrodzie. Fabryka plutonu miała wytwarzać wielkie ilości tych i innych niebezpiecznych izotopów. W 1943 roku naukowcy mogli tylko spekulować, co się stanie, kiedy te słabo zbadane produkty rozszczepienia jądra przenikną do żywej tkanki i z wielką energią zderzą się z molekułami, komórkami i genami, na których opiera się życie. Nie zadowoliwszy się zapewnieniami korpusu, Greenwald z Dupont stworzył program badawczy, który jako jedyny w całym projekcie Manhattan analizował te zagadnienia w środowisku Wyżyny Kolumbii. Poprosił pewnego biologa, aby przyjrzał się stosunkom wodnym i środowisku życiowemu w rzece Columbia, zanim zaprojektowane zostaną rury ściekowe odprowadzające do rzeki płynne odpady radioaktywne. Meteorolog analizował na jego zlecenie przeważające kierunki silnych wiatrów, które napierały na fabryczne kominy. Szefowie Dupont powiedzieli, że chcą mieć własny personel medyczny złożony z lepszych lekarzy i naukowców. Funkcjonariusze korpusu uznali te środki zapobiegawcze za nadmiernie kosztowne i rozbudowane, ale je sfinansowali. W tym samym czasie Stafford Warren zamówił u naukowców z kilku uniwersytetów badania krótkoterminowych skutków działania różnych izotopów radioaktywnych na zwierzęta i ludzi. Dr Joseph Hamilton z laboratorium Crokera na Uniwersytecie Kalifornijskim otrzymał zadanie zbadania, jak produkty rozszczepienia jądra z zakładów Hanford zostaną zmetabolizowane w organizmach zwierzęcych, ludzkich, a także roślinnych oraz jakie będą skutki ich przeniknięcia do gleby. Hamilton z radością przyjął to zlecenie, ucieszony, że znajdzie się w awangardzie badań nad biologicznymi skutkami radiacji. Od dawna należał do licznego grona entuzjastów izotopów promieniotwórczych jako nowego narzędzia diagnostycznego i panaceum na wszystkie ludzkie choroby. W latach 30. stawał przed publicznością i połykał radioaktywny jod, a po kilku minutach pokazywał, że przyłożony do tarczycy licznik Geigera wściekle tyka. W 1936 roku wraz ze swoim współpracownikiem Robertem Stone'em sprawdził możliwość leczenia białaczki radioaktywnym sodem. W 1939 roku Stone leczył zamożnych pacjentów z nowotworami, którzy po drodze do szpitala pili szampany w swoich limuzynach kąpielą neutronową w cyklotronie. Prawie połowa z nich zmarła w ciągu 6 miesięcy, cierpiąc z powodu makabrycznych skutków ubocznych radiacji. W 1941 roku Hamilton wstrzyknął 6 ochotnikom z rakiem kości radioaktywny strąd. Rezultaty również były rozczarowujące. Jako czołowi badacze i propagatorzy radiologii w 1942 roku Stone i Hamilton zostali zaproszeni do działu medycznego projektu Manhattan. Hamilton zaczął analizować metabolizm izotopów radioaktywnych, ale jego program badawczy zaskakująco zmutował, kiedy zadzwonił do niego pewien generał i zapytał, czy dałoby się otruć ludność wroga produktami rozpadu promieniotwórczego. Mimo że laboratorium Hamiltona miało o wiele za mało środków finansowych, pracowników, a przede wszystkim czasu, w 1943 roku pozwolił sobie na tę zagadkową i kosztowną wycieczkę w stronę taktycznego zastosowania radioaktywności. Na prośbę generała zaczął badać, czy odpady promieniotwórcze z Hanford można by wykorzystać do celów ofensywnych. Wstrzykiwał myszom radioaktywne roztwory, wdmuchiwał im do klatek promieniotwórcze opary i podawał napromieniowany pokarm, żeby ustalić, jaki jest najpewniejszy i najszybszy sposób uśmiercenia tych gryzoni. W projekcie Manhattan obowiązywała zasada, że każdy ma wiedzieć tylko tyle, ile musi. W związku z czym raporty Hamiltona szły do jego zwierzchników w dziale medycznym z pominięciem firmy Dupont. Ten mur bezpieczeństwa powodował, że w projekcie istniały dwa równoległe obiegi korespondencji. Na przykład w 1943 roku szefowie Dupont pisali pełne zaniepokojenia listy do Groovesa na temat skutków zdrowotnych codziennej ekspozycji pracowników na radioaktywne izotopy w Hanford, a tymczasem Hamilton korespondował z przebywającym w Chicago Stone'em na temat najlepszych sposobów wykorzystywania odpadów z Hanford do wywołania mdłości i wymiotów oraz unieszkodliwienia wszystkich w ciągu jednej doby. Podczas gdy kierownictwo DuPont martwiło się o cyrkulację powietrza w nietce wokół zakładów Hanford, gdzie ukształtowanie terenu uniemożliwiało wydostanie się radioaktywnego pyłu poza okoliczne zamieszkane obszary, Hamilton we współpracy z meteorologiem zastanawiał się nad tym, jak wykorzystać taką zamkniętą cyrkulację do otrucia jak największej liczby mieszkańców wrogiego miasta. Podczas gdy szefowie DuPont coraz bardziej martwili się o wysoki poziom radioaktywności odpadów, Hamilton szacował liczbę curów w kilogramie odpadów, które w jego ocenie można by rozrzucić na polach, spuścić do wód gruntowych albo rozpylić w powietrzu do celów ofensywnych. Jak z zachwytem stwierdzili asystenci Hamiltona, odpady okazały się niesamowicie skuteczne. Dym radioaktywnego strontu byłby 100 tysięcy razy bardziej śmiercionośny od najbardziej zabójczych gazów bojowych. Podobnie jak wielu jego rodaków, Hamilton uległ wojennej gorączce, ale swoim programem badawczym niechcący spotęgował zatroskanie władz DuPont o zdrowie publiczne. Zamiast szukać sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa, zastanawiał się nad tym, jak stworzyć większe zagrożenia promieniotwórcze. Zamiast poszukać odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć bezpieczeństwo, rozglądał się za najskuteczniejszymi sposobami zadawania śmierci. Podwładni Hamiltona zasugerowali budowę fabryki, która przetwarzałaby radioaktywne odpady na potrzeby produkcji broni. Zważywszy, że w Hanford miały niebawem powstać całe góry promieniotwórczych odpadów, propozycja ta wydaje się dzisiaj okrutnie sardoniczna. Jednak w tamtym czasie z militarnego punktu widzenia wyniki uzyskane przez Hamiltona były zachęcające. Hamilton zwrócił uwagę, że konwencjonalna bomba spada na cel, wybucha i przestaje być destrukcyjna, a radioaktywne bomby sieją zniszczenie na długo po detonacji. Osoba wewnętrznie skażona będzie napromieniowana przez wiele miesięcy, napisał, a bardzo duży odsetek nowych produktów rozszczepienia jądra przebywa w płucach przez długi okres. Ustalił, że wiele radioaktywnych produktów Hanford, stront, bar i jod jest łatwo przyswajalnych dla układu pokarmowego i przedostaje się do szpiku kostnego. Innymi słowy, pochłonięta przez wroga radiacja byłaby tykającą bombą ukrytą w ciele. Hamilton optymistycznie donosił, że za pomocą stosunkowo niewielkich ilości substancji promieniotwórczych wprowadzonych do środowiska w odpowiednich warunkach można by unieszkodliwić lub nawet uśmiercić całe grupy ludności. Radioaktywny pył lub dym uwięziony przez inwersję temperatury bądź rozproszony przez prądy powietrza, produkty rozszczepienia jądra spuszczane do rzek i wód gruntowych, radioaktywne cząsteczki rozpylone nad polami uprawnymi, takie scenariusze prześladowały zatroskanych o bezpieczeństwo szefów DuPont, którzy w 1944 roku, kiedy zbliżał się moment rozruchu, zaczęli głośniej wyrażać obawy co do supertrujących właściwości swojego przyszłego produktu. Naukowcy obsługujący reaktor testowy w Oak Ridge ze zdumieniem skonstatowali, że mikroskopijna ilość gorącego materiału może spowodować rozległe skażenie. Na przełomie 1943 i 1944 roku kierownictwo DuPont jeździło do różnych placówek projektu Manhattan i coraz natarczywiej zadawało pytania o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Inżynierowie DuPont nie mieli dostępu do podnoszących włosy na głowie comiesięcznych raportów Hamiltona na temat ofensywnego wykorzystania radioaktywnych odpadów. Swoją drogą nie otrzymali również od działu medycznego konkretnej odpowiedzi na pytania, jak bezpiecznie uruchomić pierwszą na świecie fabrykę plutonu oraz jak się pozbywać tysięcy metrów sześciennych radioaktywnych gazów i cieczy. Mimo że wszyscy ich poganiali, ani Hamilton, ani jego koledzy z laboratoriów w Rochester, Oak Ridge i Chicago nie mieli żadnych użytecznych pomysłów. Nic zresztą dziwnego, że o odpowiedzi było bardzo trudno. Naukowcy pracujący przy projekcie Manhattan nie mogli publikować wyników swojej pracy, omawiać ich na konferencjach, a nawet konsultować się z kolegami zatrudnionymi w innych działach projektu. Poza tym w ramach programu Hamiltona, najbardziej związanego z problemem odpadów, zmarnowano rok na analizę militarnych zastosowań substancji promieniotwórczych. W grudniu 1943 roku Stone delikatnie przypomniał Hamiltonowi o przysiędze Hipokratesa. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby badać zastosowania bojowe radioaktywności. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się jak najwięcej o działaniu pyłów, które przedostaną się do atmosfery w wyniku normalnego funkcjonowania zakładu albo na skutek wypadku. Hamilton, który zawsze wiedział, gdzie są konfitury, szybko przestawił się na pokojowe tory. Zaledwie 3 tygodnie później wysłał Stonowi nowy program badań radioaktywnego dymu i pyłu, który od wcześniejszego różnił się przede wszystkim tym, że badania miały być prowadzone w kontekście wypadku i normalnego funkcjonowania zakładu. Trwające rok badania Hamiltona nad bronią radioaktywną pokazują, że naukowcy mieli nie najgorsze pojęcie o zabójczych właściwościach wytworów projektu Manhattan, jeszcze zanim zaczęto je produkować w przemysłowych ilościach. Z korespondencji Hamiltona wynika również, że nie było różnic ideologicznych między lekarzami wojskowymi i cywilnymi. Wszystkim zależało na tym, żeby mieć jak największy udział w wysiłku wojennym swojego kraju. Militarna eskapada Hamiltona ujawnia również pewien aspekt programu medycznego w ramach projektu Manhattan w czasach ludobójczej wojny. Chłodne spojrzenie na śmierć i destrukcję, nadmiar wyobraźni w sprawie mdłości i wymiotów oraz unieszkodliwienia całych rzesz nieprzyjaciół i niedostatek wyobraźni w wypadku tego samego scenariusza, ale dotyczącego Amerykanów zamieszkałych w pobliżu placówek projektu Manhattan. Ten militarny epizod być może rzuca światło na dalszą historię medycyny w ramach tego projektu. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.